64. sesję Rady Miasta Poznania. Zanim przejdziemy do następnego punktu, dwa komunikaty. Po pierwsze, znalazłem przed sobą dyplom dla drużyny piłki siatkowej radnych miasta Poznania za zajęcie 3. miejsca w turnieju piłki siatkowej pracowników oświaty. Gratuluję tym radnym, którzy reprezentowali naszą radę w tym turnieju. Jak rozumiem, to do powieszenia w gabinecie przewodniczącego rady. Przekażemy panu przewodniczącemu Ganowiczowi, jak tylko się pojawi. Drugi komunikat to prośba ze strony organizatorów akcji zbierania ankiet. Pani, która jest przy drzwiach, prosi o zwrot wypełnionych ankiet. Apeluję do państwa radnych o wypełnienie i oddanie. Przemiłej pani. Tak, jak rozumiem, nie wszyscy radni mieli, więc proszę nie czuć się pokrzywdzonym. Losowo byli wybrani. Następnym razem będziecie państwo mieli więcej szczęścia w losowaniu. Dobrze, wznawiamy zatem, wracając do punktu 13, projekt uchwały PU 960 przez 09 w sprawie nadania statutu jednostce budżetowej usługi komunalne. Czy pan prezydent?
Panie przewodniczący, szanowni państwo radni, projekt bardzo uchwały proszę. Jest związany z pewnego rodzaju, można byłoby ogólnie powiedzieć, restrukturyzacją tego zakładu. Chcemy wykreślić ze statutu sprawy związane z prowadzeniem łaźni miejskiej. I to jest jakby główny temat tego statutu. Proszę o przyjęcie projektu uchwały w wersji przedstawionej przez pana prezydenta. Dziękuję bardzo.
Bardzo dziękuję panu prezydentowi za przedstawienie tego projektu. Projekt uchwały był opiniowany przez dwie komisje. Komisja Gospodarki Komunalnej i Polityki Mieszkaniowej wydała opinię pozytywną, 9 głosami za, bez głosów przeciwnych i wstrzymujących. Komisja Budżetu i Finansów oraz Rozwoju Gospodarczego również wydała opinię pozytywną, 7 głosami za, bez głosów przeciwnych i wstrzymujących. Czy w imieniu komisji ktoś chciałby uzupełnić tę opinię? Nie widzę zgłoszeń. Czy w imieniu klubów radnych ktoś z państwa chciałby zabrać głos? Również nie widzę zgłoszeń. Czy w debacie indywidualnej ktoś w sprawie tego projektu uchwały chciałby się wypowiedzieć? Nie widzę zgłoszeń. Zatem jeśli nie usłyszę sprzeciwu ze strony państwa radnych, zamknę pierwsze czytanie. Sprzeciwu nie słyszę. Zamykam pierwsze czytanie. Jednocześnie otwieram czytanie drugie. A w drugim czytaniu wobec braku zgłoszonych projektów poprawek możemy przegłosować projekt uchwały w całości. Bardzo proszę o wyświetlenie tablicy do głosowania, a państwa radnych proszę o oddawanie głosu. Przypomnę, głosujemy projekt uchwały PU 960 przez 09 w sprawie nadania statutu jednostce budżetowej usługi komunalne. Czy wszyscy państwo radni oddali głos? No proszę, jeszcze chwilę. Czy potrzebna jest pomoc? Nie, już jest. W takim razie zamykam głosowanie. Proszę o podanie wyniku. 30 głosami za, bez głosów przeciwnych i wstrzymujących. Rada uchwałę podjęła. Bardzo uprzejmie dziękuję państwu radnym. Dziękuję panu prezydentowi i panu dyrektorowi. Zamykam punkt 13 i przechodzimy do punktu 14. Projekt uchwały PU 967 przez 09 w sprawie zatwierdzenia zmian w statucie Zakładu Opieki Zdrowotnej Poznań Stare Miasto z siedzibą w Poznaniu przy ulicy Szkolnej 8/12. Bardzo proszę pani dyrektor Remiezowicz.
Dziękuję bardzo. Panie przewodniczący, szanowni państwo, przedkładam projekt zmian w statucie ZOZ-u Poznań Stare Miasto. Przyczyny tych zmian są dwie. Pierwsza wiąże się z procesem kontraktowania usług, a druga wynika, jest jakby konsekwencją połączenia ZOZ-ów Stare i Nowe Miasto. I tak, pierwsza zmiana dotyczy zmiany nazwy oddziału chorób wewnętrznych i hematologii na hematologii i chorób wewnętrznych. Z poradni chorób wątroby i poradni leczenia wścieklizny proponuje się, aby powstała jedna poradnia chorób zakaźnych, powstaje nowa poradnia hepatologiczna i diabetologiczna. Natomiast dwie pracownie, które są osobno w każdym ZOZ-ie, zyskują status jedna pracowni, druga filii. I na tym się koncentrują zmiany. Bardzo proszę o przyjęcie.
Bardzo dziękuję pani dyrektor. Witam na naszej sesji panią przewodniczącą Paprzycką. Witam serdecznie. Projekt uchwały był opiniowany przez dwie komisje. Komisja Polityki Społecznej i Zdrowia wydała opinię pozytywną, 7 głosami za, bez głosów przeciwnych i wstrzymujących. Komisja Budżetu i Finansów oraz Rozwoju Gospodarczego wydała również opinię pozytywną, 7 głosami za, bez głosów przeciwnych, przy 1 głosie wstrzymującym. Czy w imieniu komisji ktoś chciałby uzupełnić tę opinię w sprawie projektu uchwały? Nie widzę zgłoszeń. Czy w imieniu klubów radnych ktoś chciałby zabrać głos? Również nie widzę zgłoszeń. Czy w debacie indywidualnej ktoś z państwa radnych chciałby się wypowiedzieć w sprawie tego projektu uchwały? Również nie widzę zgłoszeń. W takim razie, jeśli nie usłyszę sprzeciwu, zamknę pierwsze czytanie. Sprzeciwu nie słyszę, zamykam pierwsze czytanie i otwieram czytanie drugie. A w czytaniu drugim, wobec braku projektów poprawek, możemy przegłosować projekt uchwały w całości. Bardzo proszę o wyświetlenie tablicy do głosowania. A państwa radnych proszę o oddawanie głosu. Przypominam, głosujemy projekt uchwały PU 967/09 w sprawie zatwierdzenia zmian w statucie Zakładu Opieki Zdrowotnej Poznań Stare Miasto z siedzibą w Poznaniu przy ulicy Szkolnej 8/12. Bardzo proszę państwa radnych o głosowanie. Czy wszyscy państwo radni oddali głos? W takim razie zamykam głosowanie. Proszę o podanie wyniku. 29 głosami za, bez głosów przeciwnych, przy 1 głosie wstrzymującym Rada uchwałę podjęła. Bardzo dziękuję państwu radnym, dziękuję pani dyrektor. Zamykam punkt 14 i przechodzimy do punktu 15. Jak rozumiem, również pani dyrektor będzie przedstawiała. Projekt uchwały PU 965/09 w sprawie utworzenia Centrum Inicjatyw Senioralnych. Bardzo proszę pani dyrektor Maria Remizowicz.
Dziękuję bardzo. Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo, przypadł mi w udziale zaszczyt zaprezentowania uchwały w sprawie utworzenia Centrum Inicjatyw Senioralnych. Inicjatywa utworzenia tego centrum wyszła od Miejskiej Rady Seniorów, którego przewodnicząca jest dzisiaj na sali. Szanowni Państwo, 100 tysięcy mieszkańców Poznania to seniorzy i dziś już nie postrzegamy seniorów jako osoby zależne czy wymagające pomocy, ale jako osoby, które wiele mogą, wiele potrafią, które mają ogromny potencjał. I temu przy celowi stworzeniu możliwości aktywności seniorów, najogólniej mówiąc, poświęcona jest ta inicjatywa. Konkretnie Centrum Inicjatyw Senioralnych byłoby jednostką budżetową miasta Poznania, do którego zadań należałoby realizacja badań i analiza potrzeb społecznych środowiska seniorów, realizacja działań na rzecz rozwoju i aktywizacji środowisk senioralnych, prowadzenie działalności informacyjno-edukacyjnej w zakresie integracji społecznej i dialogu międzypokoleniowego, prowadzenie poradnictwa i rzecznictwa interesów seniorów i ich rodzin, rozwój sieci wsparcia informatycznego dla seniorów, rozwój aktywności seniorów i ich zaangażowania w sprawy publiczne, promocja i wsparcie działań wolontaryjnych seniorów. Jednostka miałaby 4 etaty. Środki na jej funkcjonowanie są zapisane w projekcie budżetu. Jednocześnie chciałabym zgłosić autopoprawkę do tej uchwały. W paragrafie 4, w punkcie 4, po słowach Centrum współpracuje z, dodajemy Miejską Radą Seniorów, o której wydawało nam się to tak oczywiste, że zapomnieliśmy, za co bardzo przepraszam szczególnie Miejską Radę Seniorów i bardzo proszę o przyjęcie uchwały. Dziękuję.
Bardzo uprzejmie dziękuję pani dyrektor. Projekt uchwały był opiniowany przez dwie komisje, Komisję Polityki Społecznej i Zdrowia. Uzyskał opinię pozytywną 6 głosami za, bez głosów przeciwnych, przy 1 głosie wstrzymującym. I przez Komisję Budżetu i Finansów oraz Rozwoju Gospodarczego, gdzie również uzyskał opinię pozytywną 8 głosami za, bez głosów przeciwnych i wstrzymujących. Czy w imieniu komisji ktoś chciałby uzupełnić tę opinię w sprawie projektu uchwały? Nie widzę zgłoszeń. Czy w imieniu klubów radnych ktoś z państwa chciałby zabrać głos? W imieniu klubu radnych? Nie, w debacie indywidualnej. Czy w debacie indywidualnej? Bardzo proszę, pani radna Lidia Dudziak.
Dziękuję bardzo. Panie Przewodniczący, Panie Prezydencie, Wysoka Rado, ja chciałam tylko powiedzieć, że jest to bardzo, bym powiedziała, oczekiwany przez seniorów moment zwrotny w działalności miasta na rzecz seniorów. Myślę, że to jest świetna inicjatywa i chciałam tylko zauważyć, jako taka obserwująca troszeczkę to, co robi Rada, Miejska Rada Seniorów, że naprawdę widać, że ten pomysł, powołanie tej rady był świetnym pomysłem. I tutaj rola pani przewodniczącej Janiny Paprzyckiej, która zresztą była kiedyś radną naszą i właściwie to gwarantuje, że ta rada naprawdę będzie miała sukcesy. Ja tylko powiem państwu, bo nie wszyscy wiedzą, że pani radna, jak była radną miejską, to właśnie zawsze zabiegała między innymi o seniorów i to dzięki jej wielkiej inicjatywie i determinacji, oczywiście zgody Rady Miasta, został wybudowany czy dostosowany do potrzeb seniorów budynek na Zamenhofa. Także to jest zasługa pani Paprzyckiej. Bardzo jej dziękujemy, że tak fajnie działa na rzecz seniorów.
Ja również dziękuję pani radnej za ten głos. Również przyłączam się do tego głosu. Bardzo się cieszę, że pani przewodnicząca jest z nami w tej chwili. Bardzo proszę, pan radny Szymon Szynkowski.
Dziękuję bardzo. Ja po części pani radna Dudziak wyczerpała kwestie, o których chciałem usłyszeć, niektóre chciałem powiedzieć, ponieważ chciałem zapytać właśnie o kwestię, jakby ta inicjatywa jest oczywiście ciekawa i warta zainteresowania, natomiast mało słychać o innych działaniach Miejskiej Rady Seniorów. Jak rozumiem, nie wynika to z braku tych działań, bo tutaj pani radna Dudziak mówi, że te działania są, natomiast może zbyć małej promocji tego, jak te działania wyglądają, więc taka moja sugestia, żeby też radni bardziej może byli wdrożeni w to, co się w tej Miejskiej Radzie Seniorów dzieje, żeby Miejska Rada Seniorów od czasu do czasu zechciała przedstawiać sprawozdania, nie muszą być pisemne, przecież może się pojawić przedstawiciel Miejskiej Rady Seniorów raz na przykład na kwartał, czy nawet raz na rok i powiedzieć, co w Miejskiej Radzie Seniorów się dzieje, tak żebyśmy nie mieli wrażenia, że ta instytucja żyje gdzieś w oderwaniu od życia miasta, bo ja jako młody radny tym bardziej nie jestem na bieżąco, a chciałbym być. Bardzo dziękuję.
Tak jest, tym bardziej, że wszyscy będziemy seniorami. Bardzo proszę, pan radny Michał Tomczak.
No bo to zawsze jest tak, że jak coś działa dobrze albo bardzo dobrze, to o tym się nie mówi. I tak działa Rada Seniorów, po prostu dziękuję.
Bardzo dziękuję panu radnemu. Bardzo proszę, pani radna Lidia Dudziak.
Ja chciałam tylko jakby odpowiedzieć panu radnemu Szynkowskiemu, że faktycznie mogły być jakieś sprawozdania Rady Seniorów, ale ja bym bardziej oczekiwała przede wszystkim, żeby Rada Seniorów zwracała się do nas, jeśli potrzebuje jakiejkolwiek pomocy, bo my tego możemy nie wiedzieć, że boryka się z problemami, a my tego nie wiemy, a wiemy, że się borykała. Myślę teraz, jak podejmiemy tą uchwałę, to dużo rzeczy rozwiąże się również jakby w promowaniu czy w przekazywaniu informacji przez Radę Seniorów.
Dziękuję. Bardzo dziękuję za ten głos. Nie widzę więcej zgłoszeń w tej debacie, zatem jeśli nie usłyszę sprzeciwu ze strony państwa radnych, zamknę pierwsze czytanie. Sprzeciwu nie słyszę, zamykam pierwsze czytanie i otwieram jednocześnie czytanie drugie, a w drugim czytaniu wobec braku zgłoszonych projektów poprawek możemy przegłosować projekt uchwały w całości wraz z autopoprawką. Bardzo proszę, tak jest, o wyświetlenie tablicy państwa radnych, o oddawanie głosu. Przypominam, głosujemy w sprawie projektu uchwały PU 965/09 w sprawie utworzenia Centrum Inicjatyw Senioralnych. Bardzo proszę państwa radnych o głosowanie. Czy wszyscy państwo radni oddali już głos? Jeśli tak, to zamykam głosowanie. Proszę o podanie wyniku. 27 głosami za, bez głosów przeciwnych, przy 2 głosach wstrzymujących Rada uchwałę podjęła. Bardzo dziękuję państwu radnym, dziękuję pani dyrektor. Zamykam punkt 15 i przechodzimy do punktu. Bardzo proszę jeszcze o udzielenie głosu pani przewodniczącej Janinie Paprzyckiej. Rozumiem, głos do protokołu. Bardzo proszę. Czy można pomóc... Nie, czy można pomóc z mikrofonem pani przewodniczącej? Nie działa podobno.
O. Dziękuję. Szanowni państwo radni, serdecznie państwu dziękuję za wrażliwość. Dziękuję państwu za to, że spełniliście nasze największe marzenie, powołanie Centrum Inicjatyw Senioralnych. I zgadzam się z tym. Miejska Rada Seniorów może składać państwu sprawozdania. Nic nie stoi na przeszkodzie. nasze największe marzenie się spełniło. Mogę tylko Państwu życzyć, żeby Państwa marzenia w 2010 roku spełniły się tak, jak nasze w 2009. Serdecznie dziękuję. Dziękuję bardzo.
Dziękuję Pani Przewodniczącej. Dziękuję Pani Przewodniczącej za te miłe słowa. I możemy przejść do punktu 16. Projekt uchwały PU 970/09 w sprawie wygaśnięcia mandatu Elżbiety Peglał, ławnika powołanego przy Sądzie Okręgowym w Poznaniu. Projekt uchwały przedstawi pan przewodniczący Grzegorz Ganowicz. Bardzo proszę.
Dziękuję bardzo. Panie przewodniczący, panie prezydencie, Wysoka Rado. Zgodnie z artykułem 166, paragraf 1 ustawy z dnia 27 lipca 2001 roku Prawo o ustroju sądów powszechnych, mandat ławnika wygasa w razie prawomocnego skazania za przestępstwo bądź wykroczenie, w tym również za przestępstwo lub wykroczenie skarbowe. Rada Gminy, która wybrała ławnika, stwierdza wygaśnięcie mandatu z tego powodu i on informuje o tym prezesa właściwego sądu. W tym wypadku mamy dokładnie z taką sytuacją do czynienia. Pani Elżbieta Peglał, ławnik powołany przy Sądzie Okręgowym w Poznaniu, prawomocnym wyrokiem Sądu Rejonowego Poznań, Grunwald i Jeżyce w Poznaniu w dniu 27 października 2009 roku została uznana za winną popełnienia przestępstwa. W tej sprawie wpłynęło pismo od prezesa Sądu Rejonowego Stare Miasto, który przesłał nam odpis wyroku celem podjęcia czynności określonych w wymienionym artykule Prawa o ustroju sądów powszechnych. W związku z powyższym podjęcie uchwały jest uzasadnione. Uchwała stwierdza właśnie wygaśnięcie mandatu i powierza przewodniczącemu wykonanie podlegające przede wszystkim na poinformowaniu prezesa Sądu Okręgowego w Poznaniu o wygaśnięciu mandatu ławnika. Proszę Państwa o podjęcie tej uchwały.
Bardzo dziękuję Panu Przewodniczącemu. Ten projekt uchwały nie był opiniowany przez żadną komisję Rady Miasta. Czy w imieniu klubów radnych ktoś z Państwa radnych chciałby się wypowiedzieć w sprawie tego projektu uchwały? Czy w debacie indywidualnej ktoś z Państwa radnych chciałby zabrać głos? Czy Pan Prezydent może ma coś do powiedzenia w sprawie tego projektu uchwały? Żadnych uwag. Ja również nie widzę żadnych zgłoszeń w debacie indywidualnej, zatem jeśli nie usłyszę sprzeciwu ze strony Państwa radnych, zamknę pierwsze czytanie. Sprzeciwu nie słyszę, zamykam pierwsze czytanie, jednocześnie otwieram czytanie drugie, a w drugim czytaniu wobec braku jakichkolwiek zgłoszonych poprawek możemy przegłosować projekt uchwały w całości. Bardzo proszę o wyświetlenie tablicy do głosowania, Państwa radnych o oddawanie głosu. Przypominam, głosujemy w sprawie projektu uchwały PU 970/09 w sprawie wygaśnięcia mandatu pani Elżbiety Peglał, ławnika powołanego przez Sądzie Okręgowym w Poznaniu. Czy wszyscy Państwo radni oddali głos? Jeśli tak, to zamykam głosowanie. Proszę o podanie wyniku. 32 głosami za, bez głosów przeciwnych i wstrzymujących Rada uchwałę podjęła. Bardzo dziękuję Państwu radnym, dziękuję Panu Przewodniczącemu za przedstawienie projektu. Zamykam punkt 16. Przechodzimy do punktu 17. Projektu uchwały PU 971/09 w sprawie projektu zmian w statucie miasta Poznania. Poprawiam się, projekt uchwały 971 w wersji A przedstawi Pan Przewodniczący Jan Chudobiecki. Bardzo proszę, Panie Przewodniczący.
Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, chciałbym przedstawić projekt zmian dotyczących statutu miasta Poznania. I zanim przejdę do samego projektu, kilka informacji wstępnych. Doraźna komisja do spraw zmian statutu przyjęła postępowanie dwuetapowe. Mianowicie w pierwszym etapie postanowiliśmy zaproponować zmiany, które związane są z pracą doraźnej Komisji do Spraw Reformy Jednostek Pomocniczych. Ze względu na to, że wtedy dokonanie tych zmian umożliwi w miarę szybką procedurę i wprowadzenie tych zmian. Natomiast w drugim etapie chcemy się zająć nieco szerzej statutem. Jest propozycja, by opracować w całości nową wersję tekstu jednolitego, uwzględniającego zarówno te zmiany, które wynikają ze zmian przepisów ustawowych i konieczności dostosowania statutu, jak i te, które wynikają z dotychczasowych doświadczeń, no już wieloletniej pracy w oparciu o istniejący statut. Jeżeli chodzi o pierwszą sprawę, pierwszą część, pierwszy etap, wpłynęły w ramach konsultacji cztery uwagi dotyczące, może cztery...
Bardzo prosimy Państwa radnych o uwagę, bo wydaje się, że rzecz jest bardzo ważna. Widzę, że niektórzy radni mają bardzo inne zajmujące problemy. Panie Przewodniczący Grześ, bardzo prosiłbym, żeby Pan Przewodniczący nie rozpraszał radnych z tyłu. Przepraszam bardzo, Michale, gdybyś mógł nie przeszkadzać. Bardzo proszę, Panie Przewodniczący.
A więc wpłynęły cztery pisma dotyczące propozycji zmian w statucie. W tych pismach część dotyczyła zmian, które przyjęliśmy właśnie do debatowania, do zaproponowania Państwu w tym pierwszym etapie. Natomiast, żeby nie przedłużać całości propozycji, wprowadzania propozycji zmian, część została przesunięta na etap drugi. W związku z tym w zasadniczy sposób odnieśliśmy się do tych uwag, które przekazała Komisja Doraźna do spraw reformy jednostek pomocniczych i w ramach tych artykułów, paragrafów, ustępów, w których proponowane były zmiany, również uwzględniliśmy zmiany proponowane w innych pismach, które do Komisji w ramach konsultacji wpłynęły. W związku z tym, że po przyjęciu dwa tygodnie temu przez Komisję projektu uchwały wpłynęły uwagi ze strony Biura Prawnego, w dniu dzisiejszym zebrała się Komisja i Państwo mają w tej chwili dostępną wersję z literą A, a więc tą wersję, która uwzględnia poprawki przyjęte dzisiaj przez Komisję. Jeżeli chodzi o zmiany, które proponujemy, dotyczą one artykułu 17 ustępu 8, który dotyczy możliwości udziału, uczestniczenia w sesjach Rady przedstawicieli osiedli. Dalej, artykuł 19, który mówi o inicjatywie uchwałodawczej przysługującej między innymi radnym osiedlowym, czy członkom rad osiedli, a raczej osiedlom, w tych sprawach, które dotyczą obszaru ich działania. Dalej, istotna zmiana, która zdecydowanie tutaj odróżnia propozycję obecną od istniejącego statutu, dotyczy kwestii tworzenia osiedli. Mianowicie przede wszystkim proponujemy zmianę za Komisją Doraźną do spraw reformy, aby cały obszar Poznania, cały obszar miasta był objęty osiedlami. Nie na zasadzie tylko i wyłącznie inicjatywy oddolnej, tak jak to jest zapisane do tej pory, ale w sytuacji braku takiej inicjatywy również z możliwością podejmowania takich działań przez miasto, a więc Radę Miasta, która powoływałaby osiedla na terenach, które dzisiaj stanowią tak zwane białe plamy. Kolejna zmiana, dość istotna, dotyczy ewentualnych wniosków o dokonanie podziału osiedla. Otóż zwiększony został próg możliwości dokonania takiego podziału oraz przyjęto, że na temat podziału powinni się wypowiedzieć mieszkańcy całego osiedla, a nie tylko tej części, która chciałaby dokonać podziału. To się oczywiście wiąże z koniecznością przeprowadzania konsultacji, a te konsultacje również podniosły tutaj próg dotyczący udziału w konsultacjach określonej liczby mieszkańców, udziału mieszkańców, czyli co najmniej 30% pełnoletnich mieszkańców całego obszaru osiedla, a nie tylko tej części, która by się wydzielała. Podobnej sprawy dotyczy kolejna zmiana, chociaż w artykule 37d ustęp 3 mówi o kwestii przyłączania również osiedli, a więc łączenia, a nie tylko dzielenia i o konieczności uzyskania opinii osiedla, do którego ma ten obszar do tej pory nienależący do osiedla być przyłączony. No i wreszcie kolejne zmiany dotyczą kwestii sytuacji, która następuje po zniesieniu osiedla, to znaczy kiedy może być zniesione osiedle. Ta sytuacja do tej pory wynikała w zasadzie z niemożności przeprowadzenia wyborów, czy też z niepodjęcia działalności przez osiedle. Natomiast tutaj związane jest to, zapis dotyczy już kwestii w jakich warunkach i po jakim czasie to zniesienie może nastąpić. Ale żeby znowu w wyniku zniesienia nie powstały plamy białe bez osiedli, wówczas Rada Miasta podejmuje decyzję o włączeniu bądź to całości osiedla, bądź też odpowiednio z podziałem na części do sąsiadujących z tym terenem osiedli. To jest też nowa koncepcja przedstawiona przez komisję doraźną. No i z innych spraw istotnych wydaje się być to, że wybory rad osiedli mają być przeprowadzane w jednym terminie, w statutach, które w trybie i na zasadach, które będą znajdowały się w statutach tych osiedli. Tyle z tych najistotniejszych zmian, które chciałbym Państwu przedstawić. Myślę, że nie ma tutaj potrzeby czytania tych wszystkich elementów, które otrzymują nowe brzmienie, bo Państwo mają to do dyspozycji. Jako jeszcze jedną uwagę chciałbym dodać, że przewiduje się w związku z tym, że żeby nie było sytuacji pewnego czasu braku obowiązywania prawa, przewiduje się wejście w życie uchwały w całości w normalnym terminie, czyli 14 dni od ogłoszenia w dzienniku urzędowym. Natomiast ze względu na te osiedla, w których w międzyczasie konieczne jest przeprowadzenie wyborów, i nie będą to wybory w jednym terminie dla wszystkich. Chodzi tutaj o okres roku przede wszystkim 2010. W związku z tym jeden z artykułów dotyczący tych wyborów wchodzi dopiero od 1 stycznia 2011 roku. Proszę Państwa, oczywiście można by powiedzieć jeszcze o tych uwagach, które zostały wcześniej, które zostały zgłoszone, a które nie zostały uwzględnione w tych pracach. Ale myślę, że do tych elementów powrócimy w momencie, kiedy komisja przedstawi propozycje wynikające z tego drugiego etapu prac, a więc już bardziej kompleksowego, bardziej całościowego. Dziękuję bardzo.
Bardzo dziękuję panu przewodniczącemu. Szanowni państwo, pozwolę sobie przedstawić najpierw opinię pana prezydenta skierowaną w dniu dzisiejszym do pana przewodniczącego Ganowicza i do całej Rady, opinię odnoszącą się do tego projektu. Szanowny panie przewodniczący, w związku z przekazanym pismem i tak dalej z dnia 26 listopada 2009 roku przygotowanym przez doraźną komisję statutowo-regulaminową Rady Miasta Poznania projektem uchwały Rady Miasta Poznania numer PU 971/09 w sprawie zmian w statucie miasta Poznania przekazuję w załączeniu uwagi radcy prawnego Biura Prawnego złożone do przedmiotowego projektu. Ponadto informuję, że opinię Biura Prawnego podziela również Wydział Jednostek Pomocniczych Miasta, które oprócz zmian wniesionych przez biuro sugeruje, by w związku z proponowanym brzmieniem artykułu 38 ust. 3 oraz artykułu 39 ust. 1 statutu dokonać w artykule 39 skreślenia ust. 3, 4 i 5. Chcę jednocześnie zauważyć, że statut miasta Poznania przyjęty uchwałą numer 10/50/4/2003 Rady Miasta Poznania z dnia 18 lutego 2003 roku zmieniony uchwałą numer 58/614/4/2004 Rady Miasta Poznania z dnia 7 grudnia 2004 roku wymaga nowelizacji regulacji nie tylko dotyczących jednostek pomocniczych Miasta Poznania w związku z planowaną ich reformą, ale także innych zapisów w związku z dokonanymi już zmianami prawnymi, jak i organizacyjnymi. Wśród regulacji koniecznych do zmiany znajduje się między innymi zapis artykułu 35 mówiący, iż sekretarz miasta i skarbnik miasta są pracownikami samorządowymi zatrudnionymi na podstawie powołania przez radę. Ponadto w statucie znajdują się nadal zapisy odwołujące się do delegatur urzędu, artykuł 17 ust. 6. Zasadne wydaje się także zaktualizowanie zapisów w części dotyczącej przebiegu sesji Rady Miasta. W artykule 18 ust. 1 mówi, artykuł 18 ust. 1 mówi o rejestrowaniu przebiegu sesji Rady Miasta Poznania na taśmie magnetofonowej. W mojej opinii wydaje się zasadne przeanalizowanie zapisów całego statutu miasta Poznania i dokonanie koniecznych jego zmian wobec rozpoczętej procedury zmiany statutu miasta z poważaniem Ryszard Grobelny, prezydent miasta Poznania. Czy do tej opinii pan prezydent chciałby jeszcze coś tytułem uzupełnienia? I teraz informacja dotycząca procedowania nad tym projektem uchwały. Projekt uchwały był opiniowany przez jedną komisję. Był opiniowany w tej formie bez litery A w swojej wersji 971, o numerze 971. I ten projekt uchwały został zaopiniowany przez komisję w następujący sposób. Stosunkiem głosów 3 za, 2 przeciw, przy jednym wstrzymującym, komisja samorządowa zwróciła się do Rady w sprawie odstąpienia od opiniowania tego projektu uchwały i zdjęcia go z porządku obrad najbliższej sesji. Czy, co prawda wniosek dotyczył tego projektu uchwały bez wersji poprawionej, bez wersji A, ale musimy ten projekt, ten wniosek komisji samorządowej przegłosować. Jest to wniosek o zmianę porządku obrad poprzez usunięcie tego projektu uchwały z dzisiejszego porządku procedowania. Czy w sprawie tego wniosku, bardzo proszę o udzielenie głosu panu przewodniczącemu Wojciechowi Wośkowiakowi, przewodniczącemu Komisji Samorządowej. Bardzo proszę.
Dziękuję bardzo panie przewodniczący, panie prezydencie, panie i panowie radni. Tak jak pan przewodniczący był uprzejmy przeczytać państwu radnym kwestię związaną z opinią, którą wydała komisja samorządowa. Chciałem poinformować, że tam pojawiły się kontrowersje dotyczące artykułu 37 ust. 3, a dotyczyło to kwestii ilości udziału w referendum mieszkańców przy podziale osiedla. Także to jak gdyby legło u podstaw tego, że opinia komisji była taka, nie inna. Ja chciałbym tylko zauważyć, że te zmiany, które są dokonywane w statucie miasta, które tutaj pan przewodniczący nam zaprezentował, one jak gdyby idą zgodnie z duchem założeń reformy samorządów pomocniczych, które tutaj niebawem będą miały miejsce. No i chciałbym oczywiście tutaj zaapelować, abyśmy jednak mogli dalej procedować te zmiany w statucie, mimo że opinia komisji no jest troszeczkę inna. Dziękuję.
Dziękuję panu przewodniczącemu. W takim razie w tym momencie poddam pod głosowanie wniosek komisji o zmianę porządku obrad. polegającą na zdjęciu z dzisiejszego porządku obrad tego projektu uchwały zgodnie z opinią komisji. Bardzo proszę o wyświetlenie tablicy do głosowania. I bardzo proszę Państwa radnych o oddawanie głosu. Przypominam, głosujemy w sprawie wniosku komisji samorządowej w sprawie zdjęcia z porządku obrad tego projektu uchwały w dniu dzisiejszym. Kto z Państwa radnych jest za zdjęciem z porządku obrad? Kto przeciw? Kto wstrzymuje się od głosu? Kto z Państwa radnych nie chce brać udziału w głosowaniu? Bardzo proszę wszystkich Państwa radnych o oddawanie głosu. Czy wszyscy Państwo radni oddali głos? Bardzo proszę, Pani Radna. Zamykam głosowanie. Proszę o podanie wyniku. 3 głosy za, 25 głosów przeciw, 4 głosy wstrzymujące. Rada nie uwzględniła wniosku Komisji Samorządowej o zmianę porządku obrad poprzez zdjęcie tego punktu z dzisiejszego porządku obrad. Zatem możemy procedować w sprawie tej uchwały dalej. Czy w imieniu klubów radnych ktoś z Państwa radnych chciałby zabrać głos? Jak rozumiem, Mariuszu, nie w imieniu klubu. Czy w imieniu własnym, w debacie indywidualnej ktoś z Państwa radnych? Bardzo proszę, Pan Przewodniczący Antoni Szczuciński.
Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo Radni, mam tylko jedno pytanie. Ponieważ w tym projekcie uchwały zapisano, że wchodzi ona 14 dni, chyba, jeśli dobrze spamiętałem, po zamieszczeniu w dzienniku chyba urzędowym. Ale o ile pamiętam rozwiązania prawne, to zmianę w statucie musi zaopiniować premier. I w związku z tym, jak się do siebie mają te kwestie wejścia w życie i opiniowania przez premiera?
Bardzo proszę. Odpowiedź pana przewodniczącego.
Rzeczywiście mamy do czynienia z taką sytuacją, że 14 dni po ogłoszeniu. Natomiast sytuacja dotycząca uchwalania zmian w statucie jest niejako dwuetapową. Pierwszy etap to jest przyjęcie propozycji tych zmian i to właśnie mamy dokonać dzisiaj. Natomiast to, co zostanie przez nas przyjęte, wędruje do prezesa Rady Ministrów, on się do tego ustosunkowuje i potem dopiero jest jakby drugi etap, przyjęcie tych statutu już w brzmieniu z tymi zmianami. Stąd ta dość nietypowa sytuacja, jaka ma miejsce w tym działaniu. Panie Przewodniczący, jeżeli Pan Przewodniczący pozwoli, jeszcze dwa elementy uzupełnienia z mojej
strony. Bardzo proszę.
Mianowicie w stosunku do uwag pana radcy prawnego, komisja w jednym przypadku uznała, że chce zachować zapis, który został zakwestionowany, mianowicie dotyczący możliwości zabierania głosu nie tylko przez przewodniczącego organu wykonawczego jednostki pomocniczej, czyli osiedla, ale również ewentualnie przez inną osobę, przez niego upoważnioną. Chodzi o to, że w przypadku na przykład niemożności z różnych przyczyn przyjścia na sesję przewodniczącego zarządu osiedla, nie byłoby możliwości udzielenia w tym trybie głosu żadnej innej osobie. Czyli niejako ograniczalibyśmy możliwość wypowiedzenia się samorządom. To jest jedna uwaga. I druga uwaga, wspomniałem o tym, że wśród tych propozycji zmian nie uwzględniliśmy tych, które nie dotyczyły zmian wynikających z pracy doraźnej Komisji do Spraw Reformy Jednostek Pomocniczych. Między innymi, i tutaj obiecane przeze mnie wspomnienie, Pan Przewodniczący zgłosił uwagę dotyczącą niemożliwości łączenia funkcji radnego Rady Miasta Poznania z członkiem Rady Osiedla. Tymi sprawami postanowiliśmy się zająć, jak powiedziałem, już w drugim etapie. To nie dotyczyło tych spraw, które chcieliśmy w ramach tak zwanej szybkiej ścieżki załatwić w etapie pierwszym. Dziękuję bardzo.
Bardzo dziękuję panu przewodniczącemu. Czy jeszcze ktoś z państwa radnych chciałby zabrać głos w debacie indywidualnej? Nie widzę zgłoszeń, zatem jeśli nie słyszę sprzeciwu ze strony państwa radnych, zamknę pierwsze czytanie. Sprzeciwu nie słyszę, zamykam pierwsze czytanie i otwieram czytanie drugie, a w czytaniu drugim wobec braku zgłoszonych projektów poprawek możemy przegłosować projekt uchwały w całości. Przypominam, głosujemy projekt uchwały w wersji oznaczonej PU971A przez 09. Bardzo proszę o wyświetlenie tablicy do głosowania. Państwa radnych proszę o oddawanie głosu. Jeszcze raz przypominam, głosujemy w sprawie projektu uchwały PU971A przez 09 w sprawie zmian w statucie miasta Poznania. Bardzo proszę państwa radnych o oddawanie głosu. Czy wszyscy państwo radni oddali już głos? Jeśli tak, to zamykam głosowanie. Proszę o podanie wyniku. 29 głosami za, bez głosów przeciwnych, przy 3 głosach wstrzymujących. Rada uchwałę podjęła. Bardzo uprzejmie dziękuję państwu radnym. Dziękuję panu przewodniczącemu za przedstawienie projektu uchwały. Zamykam punkt 17. Ponieważ był to ostatni punkt, pozwolę sobie go nazwać merytorycznym, punkt dotyczący projektu uchwał, zapytam pana prezydenta, czy uzyskano już dodatkowe informacje, które były przyczyną zmiany porządku obrad. Chodzi oczywiście o uchwałę dotyczącą PKS.
Panie przewodniczący, szanowni państwo radni, próbowaliśmy się...
Bardzo proszę państwa radnych o spokój.
Autorem tej oferty, panem podsekretarzem stanu Mikołajem Budzanowskim. Natomiast no, w tej chwili jest nadal niemożliwe to połączenie. Sekretariat twierdzi, że po powrocie pana ministra z telewizji prawdopodobnie będzie się ze mną kontaktował. Do tej pory niestety nie udało mi się nawiązać tego kontaktu, mimo że mój sekretariat usilnie próbuje nawiązać ten kontakt. Ja rozumiem też, że państwo mieli możliwość zapoznania się z ofertą ministerstwa. Minister przedstawił ją w dwustronicowym piśmie. Pani dyrektor przedstawiła w zasadzie wszystkie ważniejsze wątki tego pisma. Ja jedynie może przedstawię tą końcową sentencję tego pisma. Z uwagi na zbliżające się terminy...
Panie prezydencie, ja bardzo przepraszam, że pytam panu prezydentowi słowo, ale czy jest jakiś horyzont czasowy wyznaczony dla uzyskania ewentualnie dodatkowych informacji? Bo jeżeli tak, to nie będziemy jeszcze debatować w tej chwili, ponieważ ten wniosek, który przegłosowaliśmy o zmianę porządku obrad, on nie wskazywał dokładnego miejsca, co być może było pewnym błędem, dokładnego miejsca w porządku obrad, w którym mielibyśmy się zająć tym projektem uchwały, tylko wskazywał? No właśnie tutaj jest pewna wątpliwość. Wydaje mi się, że stwierdzenie, musielibyśmy to sprawdzić, ale wydaje mi się, że stwierdzenie... Tak, w punkcie 17 tutaj państwo radni, tak, czyli no, musielibyśmy się w takim razie zająć tą sprawą teraz, jeżeli rzeczywiście tu państwo radni mi poprawiają, że było wskazane, że po punkcie 17. No, w takim razie bardzo przepraszam, panie prezydencie, proszę kontynuować.
Pozwolę sobie jedynie jeszcze z tego pisma, z tej oferty przeczytać stanowisko końcowe pana ministra. Z uwagi na zbliżający się termin uruchomienia zamówień publicznych związanych z realizacją procesu prywatyzacji spółek PKS, uprzejmie proszę pana prezydenta o przekazanie stanowiska w kwestii komunalizacji spółki Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej w Poznaniu S.A. w terminie do dnia 13 listopada 2009 roku. No, to był bardzo krótki okres czasu, kiedy dostaliśmy to pismo, bo na początku on wpływ do sekretariatu ma z 2 listopada. Wtedy po opracowaniu pan prezydent przedstawił propozycję i po zastanowieniu propozycję przyjęcia, uzależniając oczywiście od woli rady, no bo tutaj jakby prezydent miasta nie mógł innej koncepcji przedstawić. Natomiast jeszcze raz tylko powtarzam, że pan prezydent rozmawiał telefonicznie, poproszono o stanowisko rady, pan prezydent zadeklarował się, że na najbliższej sesji przedstawiliśmy projekt uchwały na najbliższą sesję. No i dzisiaj ciągle jakby z autorem nadal tego pisma nie mogę się skontaktować, oczekuję na kontakt. Mam także i moją komórkę podaną, więc ciągle liczę na ten kontakt w najbliższym czasie. Dziękuję.
Bardzo dziękuję panu prezydentowi. Bardzo proszę, pan przewodniczący Grzegorz Ganowicz.
Dziękuję. Panie prezydencie, ja chciałem tą sytuację spróbować opisać, w jakiej jesteśmy. Mam wrażenie, że nie słyszałem specjalnie wśród radnych, czy w kuluarach, czy na tej sali opinii, która byłaby nieprzychylna rozważeniu tej oferty. Jednocześnie pada szereg pytań, na które w tej chwili nie możemy uzyskać odpowiedzi. Pytań szeroko dotyczących procesu przejęcia PKS-u i konsekwencji dla miasta, dla budżetu miasta, dotyczących pomysłów, co z taką spółką moglibyśmy uczynić. Jednocześnie jesteśmy pod taką, nie wiem, presją czasową wyznaczonego terminu przez ministra, kiedy powinniśmy się zadeklarować. Ja rozumiem, że ta sytuacja jest taka, że my podejmując tą uchwałę jeszcze też nie przesądzamy o ostatecznym kształcie porozumienia z ministerstwem i że tego typu uchwała otwiera możliwość rozmów na ten temat. Tak rozumiem tą uchwałę. Jeśli się mylę, to proszę mnie sprostować. Ale chciałbym zadać pytanie drugie, bo to pierwsze oczywiście, jest w jaki sposób, jeśli Rada podjęłaby dzisiaj decyzję pozytywną o tej uchwale, to w jaki sposób można by było zrealizować, nazwijmy to, współpracę Rady w procesie przejmowania spółki, czy wręcz nadzór Rady, czy na przykład, nie mam pomysłu szczegółowego, ale na przykład, żeby Komisja Budżetu i Finansów o każdym kroku w tej sprawie była precyzyjnie informowana i była partnerem tej rozmowy, na przykład. Żeby informacja o każdym kroku była przedstawiana w ramach informacji prezydenta na sesji Rady. W każdym razie chodzi mi o to, żebyśmy, czy jest taka możliwość, że jeśli Rada dzisiaj przychyli się do tej uchwały, to nie będzie to ostatnia w tej sprawie decyzja Rady, tylko będzie Rada współdziałała, była współpartnerem tego przedsięwzięcia. Tak bym sformułował swoje pytanie.
Nim pan prezydent odpowie, ja pozwolę sobie uporządkować tylko to proceduralnie, ponieważ odnoszę wrażenie, że już jest to głos w debacie ze strony pana przewodniczącego, więc najpierw zapytam, jakby nie obalając absolutnie tego głosu, ale pozwolę sobie jeszcze zapytać, czy w imieniu komisji ktoś chciałby w tej sprawie się wypowiedzieć? Nie widzę zgłoszeń. W takim razie w debacie indywidualnej i jak rozumiem głos pana przewodniczącego był pierwszym głosem w debacie indywidualnej. Bardzo proszę. Panie prezydencie, może pozwolimy wszystkim radnym zadać pytania i wtedy pan prezydent zbiorczo odpowie. W takim razie jesteśmy w debacie indywidualnej. Przypomnę, bardzo proszę, pan radny Michał Grześ.
Ja chciałem tylko państwu radnym przypomnieć, że w debacie nad Rogen Rio jakoś nikogo nie interesowało, skąd pan prezydent weźmie te pieniądze, czy będziemy stratni, czy na tym zarobimy. Przegłosowaliście to generalnie w ciemno i do dzisiaj praktycznie nie wiemy, która inwestycja z tego powodu ucierpiała, bo do dzisiaj pan prezydent tej słodkiej swojej tajemnicy nam nie zdradził. W dyskusji na temat projektu przejęcia PKS-u nie zauważyłem, żeby wiązało się to z jakimkolwiek ryzykiem majątkowym dla miasta. Generalnie z tego, co zostało przedstawione, może wynikać z tego tylko jedno. Miasto Poznań na tym zarobi. Wiemy również z wpisów na blogu pana sekretarza miasta, że sytuacja finansowa miasta jest bardzo ciężka. Każda kwota, każde zwiększenie majątku miejskiego oddala od nas między innymi rządy komisarza, a komisarz to również nie ma rady, nie ma prezydenta. A więc, szanowni państwo, jeżeli jest możliwość zwiększenia majątku miejskiego, bo ktoś w rządzie, nie wiem, no pomylił samorząd miejski z wojewódzkim, no nie wiem, co tam się stało, ale chcą nam dać PKS, który zwiększy nasz majątek, zwiększy zasób miejski, no przepraszam bardzo, czy jeżeli do kogoś z państwa prywatnie ktoś by przyszedł i by powiedział, że chce wam dać 100 milionów złotych, to też byście się pewno byśmy się zastanawiali, czy tam nie jest coś ukryte, no ale tutaj raczej jest to spółka państwowa, to nie prywaciarz przyszedł, tak? Państwo chce nam dać majątek, a my się zastanawiamy, czy go wziąć. Przecież my możemy go wziąć, za pół roku sprzedać, jesteśmy do przodu. I tą 1/4 oddamy, jesteśmy do przodu. Także ja nie rozumiem no akurat obiekcji tutaj. Przy 42 milionach Rock in Rio nie było żadnych obiekcji. Pieniądze, które wyrzucimy, Poznań zbiednieje, trochę się ubawimy, nie było żadnych wątpliwości. Tu dostajemy majątek, dostajemy tereny super i nagle wszyscy mają wątpliwości. No przepraszam bardzo, to ja bym mógł mieć wątpliwości do rządu Platformy, że chce nas oszukać. Tak? To ja bym mógł być taki podejrzliwy, powiedzieć, no tak, ten rząd Platformy, tam obietnic nie dotrzymali, pewno chcą Poznań tam oszukać, bo Platforma nie lubi Grobelnego. No ale szanowni państwo z Platformy, to wy nie macie zaufania do swojego rządu? No kurczę molek.
Panie przewodniczący, proszę o bardziej wyrafinowane wypowiedzi. Bardzo dziękuję. Bardzo proszę, pan przewodniczący Andrzej Nowakowski.
Dziękuję bardzo. Panie przewodniczący, panie prezydencie, koleżanki i koledzy. Ja myślę, że pewno nie zdziwicie się, iż powiem, że temat prywatyzacji PKS-u w jakiś sposób był mi niezwykle bliski. Temu procesowi prywatyzacji przyglądałem się najpierw od kilku lat, wtedy kiedy jeszcze nie pełniłem urzędu wojewody i wtedy kiedy pełniłem, ten temat trafił do mnie. Wydawało mi się, że ten problem nie jest złożony. On jest dosyć trudny ze względu na pewne uwarunkowania społeczne, ludzkie, ale że do przeprowadzenia w myśl ustawy o prywatyzacji i komercjalizacji przedsiębiorstw nie jest on trudny. I rzeczywiście udało się znaleźć firmę, która chciała kupić, abstrahujmy dzisiaj od ceny, bo ceny były bardzo różne, część ceny podawanej w każdym razie w roku 2005 była fragmentem ceny, za każdym razem potencjalny inwestor chciał wyłożyć ponad 100 milionów złotych za to przedsiębiorstwo. Nie udało się to moim poprzednikom, nie udało się to mi zrobić, nie udało się to mojemu następcy, panu wojewodzie Dziubie i przepraszam, i na pewno problem prywatyzacji nie udał się panu wojewodzie Florkowi. Możemy zadać sobie pytanie, dlaczego tak się działo, dlaczego Skarb Państwa rezygnował z ponad 100 milionów złotych, które miały wpłynąć do budżetu, a firma, jaką było i jest przedsiębiorstwo PKS, miało otrzymać pakiet inwestycyjny, a pracownicy pakiet socjalny. Jeżeli sobie przypominam, z roku 2005 część pracowników, ci najstarsi stażem, mieli otrzymać wręcz po kilkadziesiąt tysięcy złotych indywidualnie. Przedsiębiorstwo zostało skomercjalizowane, czyli stało się jednoosobową spółką Skarbu Państwa i teraz ministerstwo chce przekazać nam miastu. I ja zgadzam się z radnym Michałem Grzesiem, że najlepiej jak dają to brać, szczególnie, że ma to naprawdę dużą i wymierną wartość. Natomiast czasem jest tak, że darowizna czy spadek są dosyć kosztowne. Rozmawiając z koleżanką i z kolegami z klubu Lewica i Demokraci, przecież my jesteśmy za tym, żeby miasto się bogaciło, żeby miasto otrzymało tą kwotę, poprawia się i sytuacja miasta finansowa i zdolność kredytowa. Zastanawiamy się tylko nad jednym, że przejmiemy tą firmę i co dalej? Czy PKS, który jest w tym miejscu, bardzo dobrym miejscu, pozostanie? Czy ten PKS będzie przeniesiony w kierunku dworca PKP? Co z wolnymi torami? słuchaliśmy wypowiedzi pani dyrektor, w jakiej sytuacji kondycji finansowej jest przedsiębiorstwo. Ma lekki zysk, ale z tego co pamiętam wystarczy wzrost paliwa ponad średnio i tego zysku praktycznie nie ma. Wzrosną wyroby gumowe, czyli to oprzyrządowanie w opony i tak dalej, tego zysku nie ma. I nam rodzi się pytanie, co dalej z firmą PKS, która jest ważna w tej newralgicznej części przemieszczania się mieszkańców Poznania, aglomeracji poznańskiej i województwa wielkopolskiego. Pamiętajmy, że firma PKS obsługuje nie tylko przyległe gminy, ale również ma rejsy na terenie całego kraju. Nasze pytanie jest takie, czy pan prezydent potrafi w tej chwili powiedzieć, jaki cel ma przejęcie PKS-u, czy jest jakikolwiek plan, co z firmą, która zatrudnia ponad 300 osób i co dalej będzie i czy są w ogóle plany na finansowe i inne organizacyjne funkcjonowanie no, tego nowego tworu, który znajdzie się w strukturze miasta Poznania. Dziękuję.
Dziękuję, a ja tylko poproszę panów z obsługi technicznej, nie jesteśmy w punkcie 18, informacja o pracach prezydenta, tylko jesteśmy w punkcie, który można nazwać 17a, to znaczy jesteśmy w albo przepraszam, tak, jesteśmy w punkcie 8, tak jak poprawił pan przewodniczący, czyli projekt uchwały PU972/09 w sprawie nieodpłatnego objęcia przez miasto Poznań akcji spółki przedsiębiorstwo komunikacji samochodowej w Poznaniu SI, gdyby można było tak to opisać. Bardzo dziękuję. Ale prosiłbym też o przywrócenie tej listy radnych, którzy zgłosili się do głosu. Czy jest potrzebna jakaś przerwa techniczna? Nie. Pan radny Szymon Szynkowski, jak widzę, pamiętał, że jest zgłoszony. To może będzie prościej, jeżeli poproszę państwa radnych o ponowne zgłoszenie się. Tak będzie najszybciej. Wiem, że pan przewodniczący Majchrzycki był też zgłoszony. Bardzo proszę, pan radny Szymon Szynkowski. Jeszcze raz proszę, przepraszam państwa radnych za to małe zamieszanie, ale punkt był niewłaściwie opisany, także proszę państwa radnych, którzy chcieli zabrać głos, o ponowne zgłoszenie. Bardzo proszę, pan radny Szymon Szynkowski.
Dziękuję, panie przewodniczący. Szanowni państwo, panie prezydencie, ja też swoje głosowanie nad tym projektem uchwały uzależniam od odpowiedzi na pytania, które postawił w znacznej mierze pan przewodniczący Nowakowski, to znaczy jakie są plany miasta związane z przyjęciem tej spółki, jakie są plany odnośnie funkcjonowania dworca PKP w tym miejscu, czy są plany co do przeniesienia tej lokalizacji. No to są bardzo istotne pytania w kontekście tej operacji. Ja oczywiście zgadzam się z przewodniczącym Grzesiem, że wszystko wskazuje na to, że jest to dobra okazja dla miasta, z której miasto powinno skorzystać, ale skoro ta okazja jest aż tak dobra, to tym bardziej należy się jej przyjrzeć i zadać kilka pytań, żeby mieć tą pewność, że nie popełniamy jakiegoś błędu. Chciałbym wiedzieć, jakie są, poza tym, że to jest oczywiście gratka dostać coś ze Skarbu Państwa, co ma realną wartość, natomiast jakie cele poza tym przyświecają miastu w związku z tą operacją? Dziękuję bardzo.
Bardzo dziękuję panu radnemu i bardzo proszę pan przewodniczący Wojciech Majchrzycki.
Ja właściwie także chciałem się podpisać pod tymi pytaniami, które zadał pan Nowakowski i uważam, że to nie powinno być tak. Kolejność jest niewłaściwa, że pośpiech, który jakby narzuca nam na ten moment ministerstwo, sprawia, że musimy podjąć decyzję o tym, że przejmujemy pewne przedsiębiorstwo, bardzo ważne dla miasta i dla aglomeracji, zanim uzgodnimy koncepcję, jaką misję, jaką rolę to przedsiębiorstwo ma spełniać w tym mieście, naszym zdaniem. I wydaje mi się, że doświadczenia z innymi podobnymi przedsiębiorstwami, które mają do spełnienia ważną rolę społeczną, dowodzą, że warto się nad takimi rzeczami zastanowić wcześniej niż później. I tutaj nie zgadzam się z radnym Grzesiem, że my zawsze w każdym momencie możemy sprzedać. Nie. Łatwiej takie przedsiębiorstwo przejąć, niż później się go skutecznie pozbyć. Tak. Może nie, żeby nie stracić, tak? Ale żeby nie zatracić tej misji, tej roli, jaką to przedsiębiorstwo w mieście sprawuje. Miasto nie jest po prostu inwestorem finansowym, który przejmuje takie przedsiębiorstwo i później z dnia na dzień podejmuje decyzję o jego likwidacji, miasta nie będzie stać na tego typu decyzje. I wiedząc, że to przedsiębiorstwo będzie musiało zostać doinwestowane, żeby się móc dalej rozwijać i dobrze swoją rolę pełnić, my musimy wiedzieć, w jaki sposób, jakimi środkami i skąd pochodzącymi będziemy chcieli to robić. Więc to nie jest tylko i wyłącznie aktyw o określonej wartości, którym będziemy mogli swobodnie dysponować. Myślę, że tym bardziej Rada Miasta, tak poważnego miasta jak Poznań, powinna się nad taką rzeczą głębiej zastanowić. Ubolewam nad tym, że nie mamy informacji potwierdzonej o tym, że możemy z tą decyzją jeszcze jakiś czas poczekać, ale przynajmniej my we własnym gronie, co najmniej pan prezydent i wraz z Radą Miasta powinni mieć jasną wizję możliwych scenariuszy rozwoju wypadku, jeżeli stalibyśmy się właścicielami tego przedsiębiorstwa. I nawet jeśli nie dowiemy się więcej o samym przedsiębiorstwie, to my musimy wiedzieć, czego chcemy i w jakim kierunku chcemy dalej postępować. I jeżeli jakby nie uda nam się żadnego tutaj zapewnienia w tym względzie otrzymać, nawet jeśli nie uda się go utrzymać, ja będę ponawiał wniosek o to, żeby ten punkt usunąć z dzisiejszego porządku obrad i nie decydować w dniu dzisiejszym. Dziękuję.
Ale czy już mam traktować to jako wniosek, czy pan przewodniczący będzie składał go?
Ja go powtórzę po tej dyskusji, która się pewnie jeszcze będzie odbywać.
Dobrze, bardzo dziękuję. Pan radny Tomasz Lewandowski, bardzo proszę.
Panie przewodniczący, panie prezydencie, szanowni państwo, otóż ponawiam swój wniosek, który także złożyłem wczoraj na Komisji Finansów, aby odstąpić od debatowania dzisiaj nad tak ważkim problemem, w sytuacji, w której nie mamy żadnych informacji. Chciałbym w kilku słowach uzasadnić to swoje stanowisko. Dość ciekawa i pogłębiona debata odbyła się wczoraj na Komisji Finansów i Budżetu. Natomiast tutaj na kilka tylko spraw pozwolę sobie zwrócić uwagę. Otóż, pani radny Grześ, to nie jest tak, że jeżeli dają, to trzeba brać. Ja chciałbym przypomnieć państwu, że przedsiębiorstwo, spółka MPK, jej aktywa zapewne liczone są w setkach milionów złotych. Do funkcjonowania MPK dopłacamy rocznie około 180 milionów złotych po to, żeby realizowało swoje statutowe czy statutowe cele. Więc jeżeli patrzylibyśmy tylko i wyłącznie na wartość aktywów, to byłoby to uzasadnione w dwóch przypadkach. W pierwszym, jeżeli prezydent dzisiaj uczciwie powiedział, szanowni państwo radni, Skarb Państwa, minister skarbu, wcześniej wojewoda Florek, nie potrafił sobie poradzić z kwestią prywatyzacji PKS-u. Nie potrafił, przedsiębiorstwo jest u nas, zależy nam na tym, żeby sprawnie działało, żeby miało prywatnego inwestora. Miasto podejmuje się tej roli. W ciągu roku zobowiązujemy się sprywatyzować PKS. Będzie z tego określony wpływ do budżetu. I to uważam, że to byłoby uczciwe postawienie sprawy. Wczoraj i na posiedzeniu Komisji Gospodarki Komunalnej i także na wczorajszym posiedzeniu Komisji Finansów dość takie mgliste rysowano przed nami perspektywy połączenia PKS-u z MPK. Próbowano przekonać nas co do tego, że świadczenie transportu na terenie całego województwa wielkopolskiego to zadanie własne miasta i leżące w naszym żywotnym interesie. No uważam, że tego typu snucie planów bez jakiegoś konkretnego pomysłu, biznesplanu, bez przedstawienia analizy SWOT, jakie są szanse, jakie są zagrożenia realizacji takiego przedsięwzięcia, no nie jest godne postępowania władz miasta Poznania. To nie jest dobre planowanie, krótko mówiąc. To po pierwsze. I po drugie, szanowni państwo, chciałbym zwrócić uwagę na to, że możemy to albo sprywatyzować, albo prezydent mógłby powiedzieć, że szanowni państwo, transport na terenie Wielkopolski to nie jest zadanie Poznania, to jest zadanie samorządu wojewódzkiego. My to przejmiemy, ogłosimy upadłość, zlikwidujemy spółkę, sprzedamy aktywa. Poznań będzie miał z tego tytułu taki dochód. Częścią z tego dochodu będzie trzeba się z Skarbem Państwa podzielić. Natomiast i tak z biznesowego punktu widzenia nam się to opłaca. Abstrahuję w tej chwili od kosztów społecznych. I to by było uczciwe postawienie sprawy. Natomiast kazanie czy zwracanie się do Rady z wnioskiem o podjęcie decyzji co do przejęcia PKS-u, co do kontynuowania działalności czy nadzorowania działalności tego przedsiębiorstwa, kiedy my nie wiemy tak na dobrą sprawę, jakie są plany prezydenta, jest nieodpowiedzialne. Jest nieodpowiedzialne, więc jeżeli dzisiaj nie usłyszymy tutaj w sposób jasny deklaracji pana prezydenta, co z PKS-em, co z tą spółką zamierza zrobić, to także będę wnioskował o i podtrzymywał wniosek o rezygnacji z debaty na dniu dzisiejszym podejmowania decyzji, a jeżeli pan prezydent będzie obstawał przy swoim, niestety będę głosował przeciwko. Mówię niestety, bo jestem świadomy tego, że przy podjęciu mądrych działań skierowanych na prywatyzację być może Poznań przyspieszyłby wybudowanie dworca PKS-u, być może aktywni by mógł się w ten proces włączyć. Natomiast jeżeli nie mamy jasnej deklaracji, co prezydent miasta chce z tym majątkiem, z tą spółką zrobić, to nie pozostanie nam nic innego niż to głosowanie przeciwko. Dziękuję bardzo.
Pan radny Mariusz Wiśniewski, bardzo proszę.
Dziękuję bardzo, panie przewodniczący, Wysoka Rado. Muszę powiedzieć, że mamy bardzo, bardzo ciekawą dyskusję, szalenie nawet będzie interesującą. Tutaj nie sposób nie zgodzić się właśnie z argumentem, który podał właśnie kolega radny Michał Grześ w swoim wystąpieniu, że przy dyskusji na temat zaangażowania w sprawie festiwalu Rock in Rio nie towarzyszyła nam w ogóle pogłębiona dyskusja. Tam w ogóle nie mówiliśmy o żadnych analizach finansowych. Do dzisiaj zresztą Rada Miasta nie ma mowy, nie dostała, nie otrzymała żadnego biznesplanu, kosztorysu, czegokolwiek. I to jest taka sytuacja, która zastanawia, dlaczego takie wątpliwości pojawiają się przy tej okazji. Oczywiście, nie sposób nie zgodzić się z argumentacją wielu kolegów, także chociażby zaprezentowanym takim głosem rozsądnym, który wyraził kolega Wojciech Majszycki, kolega też przewodniczący Nowakowski, bo lepiej byłoby dla nas wszystkich, gdybyśmy mogli podejmować decyzje przy większej ilości danych, informacji i tak dalej, i tak dalej. Ale czasem są w życiu takie sytuacje, że decyzje trzeba podejmować szybko. I powiem tak, że jeżeli miałbym wybierać podjęcie decyzji na szybko, chociaż jednak pewne mierzalne dane mamy, bo jednak wiemy, o jakim przedsiębiorstwie mówimy, o jakim majątku mówimy, wiemy, że ma wygenerowany niewielki, ale ma jednak dochód, że to jest przedsiębiorstwo, które na pewno, jeśli będzie w umiejętny sposób za pośrednictwem miasta oczywiście zarządzane, będzie służyło mieszkańcom Poznania, gminom ościennym, wzbogacimy też nasze miasto o jakiś majątek i to niemały, to wolę podejmować taką decyzję w przypadku PKS-u, niż w przypadku festiwalu Rock in Rio, który jest przez sporą część również mieszkańców naszego miasta, przynajmniej sposób zaangażowania miejski publiczny w ten festiwal dosyć kontrowersyjny. I tu mnie właśnie dziwi, że właśnie tam takie dyskusje ożywione nie były toczone. Także przyznam szczerze, że wolałbym zagłosować i chcę zagłosować za tą uchwałą w takim kształcie. Niemniej, jeśli byłaby taka możliwość, gdyby taka możliwość była, pytanie jak tutaj rzeczywiście Ministerstwo Skarbu tego się ustosunkowuje, gdyby można było nieco tą decyzję jeszcze ewentualnie odwlec, to byłoby na pewno rzeczą pożądaną, żeby wzbogacić się o te informacje. Ale jeżeli niestety musimy dzisiaj to rozstrzygnąć tak albo nie, to ja wolę zagłosować w tym przypadku na tak. Dlatego, że uważam, tu ryzyko dla miasta Poznania jest mniejsze niż w przypadku na przykład niepewnej imprezy, jaką jest Rock in Rio. I ostatnia uwaga, taka czysto taka formalna i faktyczna. Pan wojewoda obecny, tutaj mówię oczywiście, nie mógł przystąpić do ponownej prywatyzacji bezpośredniej przedsiębiorstwa PKS. Ta prywatyzacja mogła się zakończyć, mogła być przeprowadzona wyłącznie do 30 czerwca 2007 roku. W związku z powyższym kolejnym krokiem, który mógł uczynić tylko i wyłącznie, było przekazanie tego przedsiębiorstwa do prywatyzacji pośredniej, a więc do komercjalizacji, co uczynił. No i tak to się też potoczyło. Także tutaj tylko taka mała wątpliwość, takie małe wyjaśnienie, że obecny wojewoda jakby już tej prywatyzacji bezpośredniej nie prowadził, ponieważ prowadzić najzwyczajniej w świecie nie mógł. Dziękuję.
Bardzo dziękuję panu radnemu i ponownie pan radny Michał Grześ.
Ja chciałem tylko powiedzieć tyle, no, nawet jeśli to będzie spółka podległa prezydentowi, to jeżeli mają być nam poczynione inwestycje, to one muszą być w budżecie miasta i to my musimy, nie muszą, no nie, jeżeli będą z miejskich pieniędzy będziemy dopłacać do tej spółki, no to muszą być w budżecie, tak? Także, że inwestycje, które sama spółka ze swoich pieniędzy będzie robiła, oczywiście nie, ale pieniądze, które, o które tutaj się Państwo przedmówcy baliście, że miasto musi, czy miasto będzie dokładało do tej spółki, no to muszą się znaleźć w budżecie i muszą mieć naszą zgodę. To jest, to nie będzie tak, że pan prezydent będzie jakąś lewą kasą dysponował na modernizację tej spółki, chociaż no może, no nie, no mam nadzieję, że nie. No i tak patrzę po minach panów prezydentów, że może coś źle mówię, ale wydaje mi się, że nie. Natomiast, ale to już teraz całkiem serio, no proszę Państwa, wyobraźmy sobie, że jest sprywatyzowany PKS, wchodzi jakaś spółka, tak jak mamy spółkę czy firmę, która weszła na stadion dawny 22 lipca, no i mamy piękny obiekt w środku Poznania, z którym my nic nie możemy zrobić, właściciel niewiele może zrobić. No i teraz wchodzi właściciel do PKS-u, który ma jakąś koncepcję, my się z tą koncepcją nie zgadzamy. No i ten obiekt stoi jeszcze następne 20 lat. No powiedzmy sobie, że poza przejęciem PKS-u to jest jeszcze też troska o wygląd naszego miasta. O to, że będąc właścicielem PKS-u, to my możemy również ingerować w wygląd tej części miasta. Ja się boję, że za chwilę dowiemy się, że bo ten rząd jest taki wspaniałomyślny, że nam będzie chciał jeszcze dać wolne tory i się okaże, że też zaczną się wątpliwości, bo przecież ile pieniędzy trzeba, żeby zagospodarować wolne tory. No to co, lepiej, żeby było tam tak jak jest, czy lepiej, żebyśmy mieli na to jakiś wpływ. Także ja już tu abstrahuję. No poza tym akurat ja osobiście na tyle ufam panu prezydentowi Kruszyńskiemu, że jeżeli on do czegoś nas namawia, no to jest do tego przekonany i myślę, że tutaj na szwank swojego skądinąd znanego samorządowego nazwiska nie da, że będzie tutaj nam rekomendował wątpliwy interes. No zdarza się, że nie zawsze zgadzam się z panem prezydentem Kruszyńskim, no ale tutaj pan prezydent Kruszyński myślę, że dołożył wszelkich starań, żeby to przeanalizować i zauważył, że jest to dla miasta korzystne, a więc no nie jest to prezydent z mojej rekomendacji, myślę, że tutaj bardziej z innej, ale no komuś trzeba ufać. No jeżeli już państwo z Platformy nie ufacie swojemu rządowi, to może zaufajcie panu prezydentowi Kruszyńskiemu, bo nie wiem, czy jeszcze panu prezydentowi Grobelnemu ufacie, no ale to chociaż zaufajcie panu prezydentowi Kruszyńskiemu i wydaje mi się, że warto coś zrobić i te...
Bardzo dziękuję panu radnemu. Pani radna Magdalena Pałszek, bardzo proszę.
Szanowni państwo, dołączając się tylko i wyłącznie do wypowiedzi moich kolegów klubowych, chciałabym, żebyście państwo sobie zdawali sprawę, poniekąd trochę tutaj nieznacznie miał rację pan radny Grześ, że mogłoby dojść do tego, że coś by stało pusto, a przedsiębiorstwo się nie rozwijało i czy miasto Poznań jest gotowe na to, aby być ostatnim zamykającym spółkę albo oddającym, sprzedającym spółkę dalej podmiotowi, który nie spełni oczekiwań obywatelskich co do funkcjonowania bądź co bądź tej spółki o znaczeniu użyteczności publicznej. I mam głęboką nadzieję, że nie kieruje panem prezydentem i Platformą Obywatelską chęć patrzenia na tą spółkę z perspektywy wyłącznie gruntu, który znajduje się w tej chwili, na którym znajduje się zajezdnia PKS, bo poza tym gruntem bardzo komercyjnym i wartościowym jest cała spółka, która ma cel działania i tutaj pan przewodniczący Wojciech Majchrzycki ma uzasadnione obawy i oczekiwania, jakże najbardziej słuszne. Dziękuję.
Bardzo dziękuję pani radnej i ponownie pan radny Wojciech Majchrzycki. Bardzo proszę.
Ja już nie będę przedłużał tej dyskusji, tylko składam zapowiadany wcześniej wniosek o zdjęcie tego punktu z dzisiejszego porządku obrad, ponieważ moim zdaniem nie zmieniła się sytuacja, z którą mieliśmy wcześniej do czynienia, czyli nadal brakuje nam pełnej świadomości tego, o czym decydujemy i jaką mamy koncepcję dalszego rozwoju tego przedsiębiorstwa.
Ale przepraszam, czy pan przewodniczący byłby uprzejmy sformułować ten wniosek? Znaczy tak, chodzi o to, żeby zmienić porządek obrad dzisiejszej sesji, czy chodzi o skierowanie tego projektu do komisji? Co jest jak gdyby, co w ślad, co się wiąże z wnioskiem o, w jakim trybie, o tak może zapytam, ten wniosek ma być złożony?
Mój wniosek dotyczy usunięcia tego punktu w ogóle z dzisiejszego porządku obrad. Ja w komentarzu do wcześniej prezentowanej decyzji komisji napisałem, że jesteśmy gotowi do tego wrócić, tak? I poświęcić temu tematowi osobne posiedzenie, wtedy, gdy pojawią się te informacje, odpowiedzi na te kluczowe pytania, które dzisiaj padły między innymi z ust radnego Nowakowskiego. I tutaj w tej kwestii się nic nie zmienia.
Bardzo dziękuję panu przewodniczącemu, ale zapytam jeszcze najpierw pana radcę o to, czy możemy zmienić porządek obrad w sprawie punktów, w trakcie którego jesteśmy. To wydaje mi się, że możemy, ale chciałbym usłyszeć opinię pana radcy.
Przede wszystkim, panie przewodniczący, Rada zawsze może zmienić porządek obrad i podjąć w tym zakresie stosowną uchwałę. To jest istota rzeczy.
Bardzo dziękuję panu radcy. Bardzo proszę, pan przewodniczący, ja rozumiem w tej właśnie sprawie wniosku pana przewodniczącego Majchrzyckiego. Bardzo proszę, pan przewodniczący Grzegorz Ganowicz.
Pan mecenas oczywiście ma rację, że Rada może wszystko, ale z punktu widzenia czysto logicznego, jeśli jesteśmy w trakcie omawiania pewnego punktu, to nie możemy podjąć decyzji o usunięciu go z porządku, bo on jest faktycznie, już się dzieje. Natomiast w istocie, w treści tego, co pan przewodniczący Majchrzycki powiedział, jest to w gruncie rzeczy wniosek o skierowanie ponowne projektu uchwały do Komisji Budżetu i Finansów, bo skoro komisja chce się tym zająć, to jest to wniosek o ponowne skierowanie do Komisji Budżetu i Finansów. Trudno mi sobie wyobrazić, jakbyśmy zaprotokołowali teraz wykreślenie całego fragmentu protokołu w myśl tego, że wykreślamy ten punkt. On fizycznie się znalazł, on jest elementem porządku dzisiejszej sesji, natomiast wniosek mówi o tym, żeby skierować to ponownie do Komisji Budżetu i Finansów. Tak ja go rozumiem.
Bardzo dziękuję panu przewodniczącemu, chociaż wolałbym, żeby pan przewodniczący, autor tego wniosku, był łaskaw doprecyzować swój wniosek. Bardzo proszę o udzielenie głosu panu radnemu Wojciechowi Majchrzyckiemu. Bardzo proszę.
De facto przeformułowanie mojego wniosku przez pana przewodniczącego Ganowicza tak naprawdę dobrze oddaje intencję mojego wniosku i tak ja ją rozumiem. Ja tylko przypomnę, że decydując o przesunięciu tego punktu w porządku dzisiejszych obrad było podyktowane tym, że czekaliśmy na pewne dodatkowe informacje z ministerstwa, które na ten moment się nie pojawiły i podejrzewam, że gdybyśmy mieli taką świadomość, inaczej wyglądałaby dyskusja nad podobnym wnioskiem złożonym wcześniej. Czyli tak, formułuję swój wniosek jako przekazanie go do Komisji Budżetu i Finansów ponownie.
Czyli o przerwanie procedowania tak. I ponowne skierowanie do Komisji Budżetu Finansów i Rozwoju Gospodarczego. Czy w sprawie tego wniosku pan prezydent jeszcze chciałby się wypowiedzieć? Tego wniosku? Jeżeli nie, to przystąpimy do przegłosowania tego wniosku. W jakim trybie? Bardzo proszę jeszcze o udzielenie głosu panu prezydentowi Ryszardowi Grobelnemu.
Czy, szanowni państwo, również zadaliście kilka pytań.
Tak, panie prezydencie, tylko zastanawiam się, czy jest sens odpowiadać na te pytania w momencie, w którym pojawił się wniosek formalny. Więc...
Powiem tak, formalnie pojawił się ten wniosek przed możliwością odpowiedzi na pytania, w związku z tym ja rozumiem, że państwo możecie go w tej chwili przegłosować. Natomiast mimo wszystko, gdybyście państwo jednak zechcieli go w tej chwili odrzucić i posłuchać odpowiedzi, może to pewne rzeczy wyjaśniłoby.
To może panie prezydencie, jeżeli pan pozwoli, jeżeli nie usłyszę sprzeciwu ze strony państwa radnych, to potraktujmy głos pana prezydenta jako odniesienie się i do tego wniosku o przerwanie w tym momencie debaty i prosiłbym, żeby wtedy zawierał ten wniosek, jeżeli oczywiście nie usłyszę sprzeciwu dla tej propozycji ze strony państwa radnych, zawierał również odpowiedzi na te pytania, które padły. Być może one również wpłyną na decyzję państwa radnych w kwestii tego wniosku. Szanowni Państwo, Panie Prezydencie, są jeszcze dwie osoby, które się zgłosiły, chciałyby, rozumiem, też zadać jeszcze pytania, które miałyby wpływ. Tylko ja zastanawiam się, czy możemy to zrobić w takim trybie, skoro padł formalny wniosek o przegłosowanie. Jeżeli nie usłyszę sprzeciwu ze strony Państwa radnych, to tę mocno naciąganą konstrukcję zastosuję, ale jeżeli usłyszę sprzeciw, to nie. Nie słyszę sprzeciwu, zatem Panie Prezydencie, pozwolimy jeszcze zadać pytanie dwóm radnym. Bardzo proszę, pozostali Państwo radni, że tak powiem, powściągliwie się do tego odnosili. Myślę, że większość pytań już została zadana. I bardzo proszę jeszcze Pana radnego Krzysztofa Mączkowskiego i Panią radną Aldonę Szlagowską. Pan radny Krzysztof Mączkowski rezygnuje z głosu, Panią radną Aldonę Szlagowską, ale tylko w formie pytań, tak, do Pana Prezydenta. Jeśli można prosić Panią radną. Bardzo proszę o udzielenie głosu Pani radnej. Pan radny Krzysztof Mączkowski zrezygnował z głosu. Bardzo proszę. Proszę o pomoc Pani radnej, ponieważ nie działa mikrofon. Jednak nie działa.
Bardzo krótkie pytanie. Jakie przejęcie tej firmy ma skutek dla budżetu 2010 i 2011?
Bardzo dziękuję. I teraz już proszę Pana Prezydenta o odpowiedź na te pytania i przejdziemy do przegłosowania tego wniosku. Jeszcze raz dziękuję Państwu radnym za wyrozumiałość dla tej naciąganej, nie ukrywam, konstrukcji. Bardzo proszę, Panie Prezydencie.
Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo Radni, ja nawet po pierwszych pytaniach chciałem odpowiadać, ale Pan Przewodniczący prosił mnie, żebym jednak siadł i wysłuchał wszystkich pytań i miałem odpowiadać później, więc myślę, że to nawet w tym sensie się broni w stosunku do wniosku złożonego przez Pana Przewodniczącego Majszewskiego. No i tak po kolei może. Pan Przewodniczący Grzegorz Ganowicz mówił o procedurze, jaka ona w tej chwili byłaby i czy nie można byłoby, żeby na etapie wykonywania tej procedury współpracować z Komisją Budżetu i Finansów i Rozwoju Miasta Poznania. No, chciałbym powiedzieć tak, że ta uchwała to jest upoważnienie organu wykonawczego do złożenia wniosku i po prostu na tej podstawie tego upoważnienia prezydent miasta jako organ wykonawczy składa wniosek do ministerstwa zgodnie z tą podstawą prawną, która jest opisana zarówno w ustawie, jak i w uchwale, na którą się w tej chwili powołuję. Nie widzę problemów, żeby na etapie już wykonywania tej uchwały, czyli składania wniosku i wszystkich prac, które byłyby prowadzone z ministerstwem włącznie, aż do przyjęcia włącznie, przekazywać informacje i informować komisję. No to jest, myślę, że naturalne i oczywiste. Proszę Państwa, pragnę zwrócić uwagę, że Pan Prezydent, otrzymując tą ofertę i wskazany krótki termin na podjęcie stanowiska, przecież też wolałby podejmować decyzję, mając stosowne analizy. To jest dla mnie oczywiste, pewne studia wykonalności różnych rozwiązań. Tutaj aż się proszą, żeby podjąć taką decyzję, powinny być zrobione. Natomiast proszę Państwa, no, żebyśmy mogli mówić o pewnych studiach wykonalności dla różnych rozwiązań, które należałoby tutaj sformułować, tego się nie da zrobić ani w tydzień, ani w dwa, ani w miesiąc, ani w dwa miesiące. Tu potrzeba nieco większego czasu, żeby odpowiedzialną taką analizę w różnych wariantach przygotować. Ja pozwolę sobie jeden przykład. Ja nie chciałem oczywiście przedstawiać tego typu informacji, bo ona jest w moim przekonaniu niemerytoryczna. Należałoby ją rozważyć bardzo gruntownie, właśnie przeanalizować od strony ekonomicznej, od strony różnego rodzaju uwarunkowań, które na pewno z tym się jeszcze wiążą i pewnie jeszcze wszystkich nawet na tym etapie nie potrafimy zidentyfikować. Ale są warsztaty naprawcze w ramach PKS. Przecież miasto Poznań posiada spółkę Modertrans, która naprawia przecież autobusy MPK. Także MPK, nie tylko MPK, ale także MPK. tutaj też widać pole do pewnego rodzaju wykorzystania już istniejących zasobów miasta Poznania i poprawy wyników spółki PKS, na przykład rezygnując z tej części. Ale nie chcę tego mówić, bo oczywiście pewnie dzisiaj i pracownicy PKS-u także słuchają tej debaty i od razu z góry założą, że pewnie takie jest nasze rozwiązanie, ale bez analizy, bardzo dokładnej analizy skutków takiej decyzji, przecież nie można takiej decyzji podejmować, nawet nie można państwa radnych informować, że mamy takie czy inne zamiary, prawda? Co do restrukturyzacji, pan przewodniczący Nowakowski podjął wątek związany z dworcem. Zresztą nie tylko pan przewodniczący Nowakowski, wielu spośród państwa radnych na ten temat pytało. Akurat też tak się składa, że uzgadniałem projekt, czy projekt jak projekt, no koncepcję zagospodarowania dworca głównego PKP i uczestniczyłem we wszystkich tych trudnych przecież zagadnieniach i rzeczywiście od strony wolnych torów PKP przewiduje integrację komunikacji z komunikacją autobusową, tworząc perony autobusowe tak, aby autobusy różnych zresztą przewoźników mogły dowozić tam pasażerów, żeby oczywiście ci pasażerowie mieli bardzo krótki odcinek z dojściem do dworca głównego PKP. Przecież ta odległość dzisiejsza jest może niewielka, ale ona w sensie technologicznym dla pasażerów jest dość istotna i stwarza lepszą ofertę w momencie, kiedy można dojechać praktycznie pod, no trochę mówię w przenośni, pod sam peron na dworcu PKP. I proszę państwa, pytanie związane z realizacją tego dworca, czy powiedzmy peronów przy PKP, peronów autobusowych. Ja rozmawiałem, bo oczywiście poprosiłem o spotkanie i odbyłem spotkanie z prezesem PKS-u, który zresztą na tym spotkaniu mnie poinformował, że on jeszcze nie rozmawiał nawet z Radą Nadzorczą, bo jeszcze posiedzenia Rady Nadzorczej nie było, bo komercjalizacja dopiero nastąpiła z końcem października, a tak naprawdę od dnia 1 listopada funkcjonuje jako spółka. I on powiedział mi, że jednym z takich celów działania zarządu, jego jako prezesa, jest właśnie uczestniczenie w tym projekcie PKP, ponieważ jest to bardzo ważny element dla działalności spółki PKS-u. Rozmawiałem także nie dalej jak w ubiegłym tygodniu z wiceprezesem PKP, bo akurat rozmawialiśmy na temat wolnych torów, kolejna runda rozmów na temat wolnych torów i rzeczywiście potwierdził informacyjnie, że prezes PKS-u także jest w dyskusji z nimi, z jego współpracownikami w zakresie realizacji tego projektu. Prawdą też jest to, że ten majątek jest dość wiekowy, bo średnio wieku 14 lat to no, nie jest porywający wiek dla taboru autobusowego i na pewno te restrukturyzacje należy przeprowadzać majątkową także. I tutaj proszę państwa pytanie pani radnej Szlagowskiej, odpowiedź jest wprost, że nie zamierzamy realizować restrukturyzacji przy pomocy czy przy użyciu budżetu miasta. Ta restrukturyzacja celem, jeśli będziemy starali się tą spółkę poprawić w sensie jej zdolności ekonomicznej, to na pewno nie może być z użyciem środków miasta, bo takiego celu nie zakładamy. Od razu mówimy z góry, że chcemy realizować przy pomocy tych zasobów, które istnieją w ramach tejże spółki. Generalny cel komunikacyjny, przecież nie mówimy oczywiście o tym, że chcemy funkcjonować na terenie całej Polski. Nawet nie jest naszym jakby takim potężnym pragnieniem, żeby mówić o przewozach w całym województwie, ale na pewno w aglomeracji poznańskiej, można powiedzieć w metropolii poznańskiej, bo nawet nieco szerzej niż granice powiatu ziemskiego poznańskiego, to na pewno jest to ważny cel, ponieważ mieszkańcy z tego terenu przyjeżdżają do Poznania, korzystają z Poznania i dobrze by było, aby mieli dobrą ofertę transportową ponieważ chcemy zachęcać, czy to poprzez dobrą ofertę transportową, ale także i poprzez parkingi Park and Ride, do tego, aby nie wjeżdżać do środka miasta nie samochodami osobowymi, żeby nie zatłaczać. I tylko poprzez ten sposób możemy stworzyć dobrą ofertę dla mieszkańców, mając wpływ na przekształcenia w PKS. Nie tylko, bo to nie wystarczy przecież, prawda? Jeśli chodzi teraz o stronę taką całej konstrukcji, to przecież, jak Państwo dobrze wiedzą, oddzieliliśmy organizatora usług transportowych od operatora, od wykonawcy. MPK w tej chwili jest tylko i wyłącznie operatorem, no w tym wewnętrznym operatorem już w tej chwili, miasto Poznań poprzez ZTM jest organizatorem i naszym celem jest stworzenie związku komunalnego. Uważamy, że dobry transport w aglomeracji to nie tylko transport prowadzony przez każdą z gmin oddzielnie. Uważamy, że powinniśmy współdziałać, że powinniśmy utworzyć związek komunalny transportowy. Ja współpracuję z kilkoma gminami w tej chwili. Mamy coraz większą ilość deklaracji chęci uczestnictwa w tym związku transportowym komunalnym. Kończymy pracę nad projektem statutu. Ja już pierwszy szlif takiego projektu statutu przejrzałem. W tej chwili kilka uwag, które tam były, no one są w tej chwili nanoszone. Niedługo roześlemy naszym partnerom projekt takiego statutu, tak abyśmy mogli Państwu przedstawić propozycję utworzenia związku transportowego, który by działał na terenach tych gmin, które będą uczestniczyły w tym związku transportowym komunalnym. I wtedy oczywiście związek transportowy będzie zamawiał usługi transportowe. Wydaje się, że zgodnie z przepisami no, mogą funkcjonować operatorzy wewnętrzni, czyli ci, którzy należą do gmin. No i tutaj my staraliśmy się w rozmowach z naszymi partnerami przedstawiać jasną sytuację, że o ile to jest możliwe na terenie poszczególnych gmin, żeby operatorzy funkcjonowali wewnętrznie, tak dla linii nowych, tworzonych nowych linii, chcielibyśmy ogłaszać konkursy, przetargi, generalnie przetargi zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznych. Na dodatek PKS ma majątek rozlokowany także na tym nieco szerszym aglomeracyjnym terenie i warto też ten majątek wykorzystać dla celów transportowych, bo przecież trudno nie wykorzystać taki majątek, który byłby w ramach PKS-u. Jesteśmy przekonani, że to jest majątek, w oparciu o który można wykorzystywać także cele transportowe, chociażby pierwszy kurs stamtąd, jak i ostatni kurs też powinien się tam kończyć, bo nie ma sensu przejeżdżać z powrotem do bazy do Poznania. To tyle informacji, które ja chciałem przedstawić w stosunku do pytań, które się pojawiały. Jeszcze raz chcę tylko podkreślić bardzo mocno, że odpowiedzialne analizy i na podstawie tych odpowiedzialnych analiz przedstawienie Państwu sposobów, rozwiązań, na pewno też byłoby naszym celem, tylko mamy warunki, w których powinniśmy podjąć tę decyzję takie, a nie inne. I dlatego Pan Prezydent pierwotnie do 13 przedstawił informację Panu Ministrowi, że jest zainteresowana gmina, miasto Poznań jest zainteresowane z tym warunkiem, że oczywiście musi uzyskać akceptację Rady Miasta. Dziękuję bardzo.
Dziękuję Panie Prezydencie. W tej chwili przystąpimy do przegłosowania. Obawiam się, że Pani Radna chce się zgłosić jeszcze, tak? Jak rozumiem. Ale Pani Radna chciałaby się zgłosić, zabrać głos, tak? Bardzo proszę.
Panie Przewodniczący, moją intencją nie jest zabieranie głosu nie bez popróżnicy, przepraszam za wyrażenie, tylko uzyskanie odpowiedzi przynajmniej jakiejś na wyrażone przeze mnie pytanie.
Jak rozumiem, Pan Prezydent uznał swoją odpowiedź za wyczerpującą, ale bardzo proszę jeszcze.
Szanowni Państwo, bardzo proszę o spokój Państwa Radnych.
Bardzo proszę Państwa Radnych o spokój.
Wydawało mi się, że Pan Prezydent Kruszyński to powiedział bardzo wyraźnie. Ja to powtórzę. Nie przewidujemy żadnych wydatków ani w przyszłym roku, ani w 2011 roku z tego tytułu.
Dziękuję. Szanowni Państwo, przystąpimy teraz do przegłosowania wniosku pana radnego Wojciecha Majchrzyckiego w sprawie przerwania procedowania nad tym punktem i skierowania uchwały ponownie do Komisji Budżetu i Finansów oraz Rozwoju Gospodarczego. Proszę bardzo o wyświetlenie tablicy do głosowania. Przypominam, że tutaj zwykłą większością głosów podejmujemy decyzję. Kto z Państwa radnych jest za poparciem wniosku pana radnego o ponowne, o przerwanie procedowania i skierowanie do ponownego opiniowania do Komisji Budżetu i Finansów oraz Rozwoju Gospodarczego? Czy wszyscy Państwo radni oddali głos? Dziękuję. Zamykam głosowanie. Proszę o podanie wyniku. 22 głosami przeciw, przy 6 głosach za, 4 wstrzymujących i 1 radnym, który był obecny i nie wziął udziału w głosowaniu. Rada nie zgodziła się na przerwanie procedowania w tym momencie i skierowanie ponownie do komisji. Bardzo dziękuję. Bardzo proszę, pan radny Wojciech Majchrzycki, jeszcze raz.
Chciałem poprosić o ogłoszenie 10-minutowej przerwy, w którym chciałbym zwołać posiedzenie swojej komisji.
Bardzo proszę. Dobrze, bardzo. Ale rozumiem, że pan przewodniczący, 10 minut to wystarczy, tak, panu przewodniczącemu? Tak właśnie, bardzo proszę też o podanie przyczyny.
Nie,
proszę Państwa, zazwyczaj przychylaliśmy się w momencie, w którym przewodniczący komisji bądź klubów prosili o przerwę, ale proszę rzeczywiście zgodnie tutaj z sugestiami Państwa radnych jeszcze o wskazanie jakby przyczyny czy też tematu spotkania tego komisji. Rozumiem, że ma dotyczyć tego projektu uchwały, ale bardzo proszę pana przewodniczącego o stosunkowanie się jeszcze, bo przypominam, że komisja już swoją opinię wydała wcześniej. Bardzo proszę.
Przyczyna jest prozaiczna, ponieważ jakby wynik głosowania przed chwilą jest jakby niezgodny z tym, co wczoraj głosowaliśmy i postanowiliśmy na komisji. Chciałbym przedyskutować z członkami komisji powód tej zmiany decyzji i ewentualnie zastanowić się, jak ewentualnie stanowisko komisji zmodyfikować, w tym również rozważyć możliwość przygotowania poprawki do projektu uchwały.
Szanowni Państwo, znaczy uważam, że troszeczkę tutaj znowu nadużywamy, ale rzeczywiście zazwyczaj zgadzaliśmy się na posiedzenia komisji na wniosek przewodniczących. Ja wiem, że tutaj ta wątpliwość jest, czy komisja, która zajmowała się już projektem uchwały, powinna się zajmować jeszcze raz. Umówmy się tak, jeżeli nie usłyszę sprzeciwu, to tę przerwę zgodnie z naszym obyczajem 10-minutową zgodnie z wnioskiem pana przewodniczącego ogłoszę. Mamy sprzeciw. Państwa radnych? Dobrze, bardzo proszę jeszcze pan przewodniczący Grzegorz Ganowicz, bo mamy sprzeciw wobec tego zwołania, tej przerwy.
Za chwileczkę przegłosujemy wniosek o ogłoszenie przerwy. Ja przed tym głosowaniem chciałbym Państwa poprosić o zachowanie tych wszystkich obyczajów, które są dobre i na tej sali obowiązywały. Zazwyczaj tak się działo, że na wnioski przewodniczących klubów czy przewodniczących komisji przerwy były bez głosowań udzielane. W związku z tym proszę, żeby tego dotrzymać, uszanować. Musimy przeprowadzić głosowanie, ale to jest mój głos za tym, żeby ten wniosek poprzeć.
Dobrze, w takim razie, Szanowni Państwo, przegłosujemy teraz wniosek przewodniczącego Komisji Budżetu i Finansów oraz Rozwoju Gospodarczego o ogłoszenie 10-minutowej przerwy na celem zwołania posiedzenia tej komisji. Bardzo proszę o wyświetlenie tablicy do głosowania. Proszę jeszcze nie klikać, bo nie mamy tablicy do głosowania. Bardzo proszę o wyświetlenie. Funduje pan przewodniczący? Funduje pan przewodniczący? Bardzo proszę o oddawanie głosów. Kto z państwa radnych jest za wnioskiem o ogłoszenie 10-minutowej przerwy? Wnioskiem pana przewodniczącego Wojciecha Majchrzyckiego. czy wszyscy Państwo radni oddali głos? Jeśli tak, to zamykam głosowanie. Proszę o podanie wyniku. 22 głosami za, przy 3 przeciwnych, 5 wstrzymujących, 2 radnych nie wziął udziału w głosowaniu. Ogłaszam 10 minut przerwy na posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów oraz Rozwoju Gospodarczego do godziny 13:45. To już jak wrócą.